tak naprawdę teraz my tylko tak dotykamy tych rzeczy, natomiast mam w swoim sercu coś takiego, wierzę, że to jest od Ducha Świętego i myślę to zrobić jesienią, żebyśmy mogli mieć kilka takich spotkań już stricte związanych właśnie ze służbą, żebyśmy mogli, kiedyś to robiliśmy u nas na kościelnej, ale myślę, że to powinien być taki cykl dla każdej osoby, no cykl taki powtarzalny, tak? Nie może to być raz na 5-10 lat, bo to jest po prostu, nie o to chodzi, ale każdy powinien się z tym spotkać i każdy powinien mieć możliwość odkrycia tego daru i później zaangażowania się w życie w kościoła czy służbę. Bo kiedy my to zrobimy, to tak naprawdę wtedy zaczynamy się rozwijać, zaczynamy, bo tak naprawdę rozwój nasz nie jest wtedy, kiedy my uczymy się, tak jak na przykład dzisiaj. Oczywiście to jest pewien rozwój, tak? Nabywamy pewnych informacji i wiedzy, ale jeśli my ich nie użyjemy, to jest to będzie to stracony czas, tak naprawdę.
Wiedza.
Więcej, to będzie nawet dla nas niebezpieczne, bo tak jak apostoł Paweł nas naucza, wiedza nadyma, miłość buduje, a więc rodzą się potem takie dzieci wierzące, które bardzo dużo wiedzą, nie potrafią tego zastosować w życiu, nie stosują tego w życiu, natomiast bardzo dużo wiedzą i stają się ekspertami. Można ich właśnie zobaczyć i w kościele, i w internecie, tych ekspertów. I to jest bardzo niebezpieczne, bo to potem ci ludzie upadają tak naprawdę i przynoszą szkodę ciału Chrystusa. Dlatego istotne jest, żebyśmy my, odkrywając dary, później wprowadzili je w życie i zaczęli praktycznie ich używać. Tak? Wtedy sami będziemy się czuć potrzebni, potrzebni, bo jesteśmy jakąś tam cząstką czegoś i będziemy mogli Kościołowi służyć. Kościół będzie w ten sposób wzrastał i budował się. Natomiast dzisiaj, tak jak mówię, pewne rzeczy tylko dotykamy, zaznaczamy je. Jest takie budowanie fundamentu, czyli podstaw jakiś, aby nasze horyzonty się poszerzały i abyśmy byli przygotowani do tego. Mówiliśmy o darach Ducha Świętego. Co to są dary? Mówiliśmy to, że dary to są rzeczy, które dostajemy za darmo, tak? Dar otrzymujemy za darmo. Biblia nazywa to, że to są dary duchowe, dary łaski. Biblia też pokazuje nam, że mamy naturalne dary, dary, które Bóg wszczepia w nas już w momencie, kiedy daje nam początek. Tak? Każdy z nas ma jakąś zdolność, jakieś zdolności. No i to są takie różne zdolności, jak umiejętność milczenia na przykład. Jak śpiew, poezja, malarstwo, majsterkowanie, pisarstwo, umiejętność opowiadania, zdolność słuchania innych, zręczność, uzdolnienie do pracy z dziećmi, młodzieżą, chorymi. Jakieś takie mamy różne uzdolnienia. Tak, ktoś jest dobrym spawaczem na przykład. Ktoś tam potrafi kable kłaść na ścianę. Są też, mówiliśmy o fałszywych darach. Fałszywe dary są to też dary, umiejętności, często ponadnaturalne, które możemy spotkać w ludziach, którzy nie uznają Jezusa jako swojego Pana, a posiadają jakieś zdolności nadprzyrodzone, więc mogą przewidywać, mogą wywoływać różne jakieś skutki, tak, nie wiem. Ktoś mi opowiadał o takiej cygance, przyszła do nie wiem, czy to czasem nie było u ciebie. Przyszła jakaś cyganka i chciała, żeby kurę dać. Tak, żeby kurę dać. Bo oni, cyganie, wiecie, chodzili kiedyś po domach, tak. I tam zawsze chcieli, żeby coś dali, tak? No i przyszła cyganka, chciała, żeby gospodarz jej dał kurę, on nie chciał. No to ona po prostu przekleła.
I ta kura kołowała się.
Tak? I dosłownie ta kura za chwilę zaczęła się kołować i pik. Ewidentnie widać, że zadziałał jakiś dar, tak? Natomiast wiemy, że to nie był dar od Boga. ze źródła, które daje szatan. Po co Bóg daje nam dary? Powiedzieliśmy, że ku wspólnemu pożytkowi, po to, żeby budować Kościół. W 1 Koryntian mamy opisane, że nie po to, żeby dzielić Kościół. Okazuje się, że różnorodność, która jest naszym bogactwem i może przyczynić się do wzrostu Kościoła, jeśli jest źle rozumiana, jeśli dopuścimy do tego nasze ambicje, naszą cielesność, może spowodować rozłamy między nami. Bo my uważamy, że mój dar jest najważniejszy. Tak, wszyscy powinni robić to, co ja myślę, że powinni. Więc jeśli ja mam chęć zwiastować Ewangelię, mam taki dar, no to uważam, że wszyscy powinni teraz być ze mną na ulicy, a jeśli nie poszli ze mną na ulicę, to ja jestem strasznie obrażony i muszę zmienić Kościół. Więc to jest złe wykorzystanie daru, tak? I apostoł Paweł napomina, żeby nie budować rozłamów, nie robić rozłamów z powodu tego, ale żeby usługiwać sobie darami duchowymi. Kto posiada dary duchowe, mówiliśmy? Oczywiście ludzie, którzy przeżyli nowonarodzenie. Chrześcijanie, którzy są gotowi do służby. A więc jeśli my nie zaczniemy szukać tego, rozwijać darów, to możemy nawet nie wiedzieć o pewnych zdolnościach, które Bóg nam daje. A i mówiliśmy też o takiej bardzo ważnej rzeczy, żebyśmy potrafili też rozróżnić dary od owoców ducha, czy od naszego charakteru, który się w nas buduje. Często jest tak, że dary mamy niezależnie od naszego duchowego wzrostu, bo one są darami, tak? Jeśli wierzysz, jeśli jesteś gorący, jeśli pragniesz, Biblia mówi, żeby mieć dary, to musisz pragnąć, musisz wierzyć, tak? Chcieć tego i możesz otrzymać. Natomiast twoje życie może nie iść w parze i może okazać się, że ty masz jeszcze, nie wiem, jakieś zniewolenia, możesz mieć jakieś problemy z grzechem i tak dalej, i tak dalej. I czasami myślimy, że jeżeli ja, nie wiem, miałem dar prorokowania, Bóg mnie użył albo użył mnie, żeby kogoś uzdrowić, to ja już nie muszę zwracać uwagi na to, żeby porzucić grzech w swoim życiu, żeby żyć świętym życiem, no bo przecież Bóg mnie używa, tak, mam dar. To jest bardzo zwodnicze. Jeśli tak ktoś myśli i będzie tak żył, to za chwilę ten człowiek się po prostu przewróci, bo diabeł wykorzysta jego słabości, żeby go zdyskredytować, żeby go powalić, żeby zniszczyć jego służbę. Dlatego usługując darami musimy też, to musi iść w parze. A więc moje życie, moja służba, usługiwanie w darach idzie razem z moim charakterem, z budowaniem charakteru, z budowaniem, z życiem w miłości, w pokorze, w poddaniu. Takie różne bardzo istotne elementy. I to spowoduje, że wtedy moja służba, którą będę się posługiwał, ona będzie trwała, silna i przetrwa wiele, wiele, wiele burz. Ostatnio rozmawiałem właśnie z jedną osobą i zachęcałem ją, żeby zwróciła uwagę na swoje życie. Bo gorliwość, która jest fajną rzeczą. Ale jeśli za tym nie idzie święte życie, to jest droga do tego, żeby się wywalić. A po co mamy się wywalać? Bóg nas nie powołał, żebyśmy się wywalali, tylko żebyśmy szli i owoc wydali, tak? Trwały. Żeby ten owoc był trwały, nie chwilowy. Co mamy robić, żeby odkrywać dary? Pierwszą rzecz mówiliśmy o tym, że mamy wierzyć w to, że Bóg nas obdarował. Przyjąć do wiadomości, że ja nie jestem jakimś odludkiem, ale jestem też tą osobą, którą Bóg obdarował czymś. Musimy poznać to, jakie są różne służby, jakie są różne dary, żebyśmy wiedzieli, w jakich, gdzie szukać, w jakich obszarach. Oczywiście modlić się o to do Boga. Panie, pokaż mi, które jest miejsce moje w ciele Chrystusa, czym mnie obdarowałeś. Czasami dobrą rzeczą jest rozpocząć cokolwiek, jakieś działanie. Więc są rzeczy, które cię pociągają, są rzeczy, które gdzieś drzemią w tobie, gdzieś w kościele zauważasz jakąś potrzebę. Być może to będzie jakaś wskazówka, że ty jesteś tą cząstką, która ma tą potrzebę właśnie wypełniać. A więc rozpoczynajmy działanie. To tak jak dzisiaj z Aną rozmawiałem, że wiara bez działania, że kiedy wierzymy, musimy też iść do przodu, musimy działać.
Ten krok robić.
Ten krok robić.
I za tym, w co wierzymy.
Mm-hmm.
Jeśli działanie z naszej strony też, nie?
Więc rozpocznij coś. Zapytaj się pastora, czy są jakieś potrzeby w kościele, czy mogę w czymś pomóc, tak? Powiedz, że widzisz jakieś na przykład rzeczy, którym może się zaangażować. To może być bardzo fajny taki moment, żeby coś rozpocząć, a może właśnie w ten sposób poznać swoje obdarowanie. No i ważną rzeczą jest też weryfikować. Mówiliśmy o tym, weryfikować swoje obdarowanie. Nie wpaść w coś takiego, że ja muszę to robić w kościele. Nie wiem, muszę na przykład śpiewać w kościele. Ja muszę być w uwielbieniu. Nieważne, że nie mam słuchu. Nieważne, że wszyscy po prostu wykręcają się w bok. Najważniejsze, że ja tam muszę być i będę tam do samego końca. No, może i będziesz, bo Kościół się wyniesie, a ty będziesz po prostu stał i śpiewał, tak? Nie o to chodzi, żebyśmy byli uparci w pewnych rzeczach, ale weryfikujmy. Tak naprawdę, kiedy odnajdziemy swoje powołanie i miejsce i wejdziemy w nie, to dopiero tam będziemy naprawdę usatysfakcjonowani i będziemy mieli namaszczenie od Boga. Bóg będzie nas używał. No i czytaliśmy chyba tak, jakie tam są dary w takich różnych czterech miejscach, no i zaczęliśmy rozważać. Nie wiem, chyba zrobiliśmy 9, a więc mówiliśmy o proroctwie, prorokowaniu, o służbie proroka, posługiwanie, mówiliśmy o nauczaniu. Zauważmy, że Biblia wymienia nauczanie i nauczyciel, a więc możesz mieć dar nauczania, ale niekoniecznie być nauczycielem w kościele, ponieważ to jest pewien urząd czy pewna służba.
Tak jak służba prorocza i prorok.
Tak, a więc to jest bardzo dobry właśnie przykład. Ktoś może prorokować, ale to nie znaczy, że jest prorokiem w kościele, bo prorok w kościele to jest służba, urząd. Ale nie można stać się prorokiem, jeśli my nie zaczniemy tak prorokować, a więc zaczynamy od prorokowania, tak? Zaczynamy od nauczania. Jeśli my się w tym zaczniemy rozwijać, to zacznie przynosić owoce, to możemy wejść w służbę nauczania, czy być nauczycielem w kościele. Myślimy o napominaniu, tak? Że to też nie jest takie proste,
miłości.
Żeby to robić właśnie w miłości. Kolejna taka rzecz, o której mówiliśmy, to jest obdarowywanie i rozdawanie. Kolejna to jest zarządzanie i służba przełożonego. A więc my potrzebujemy w kościele zarządzania dlatego i przełożonych, dlatego że jeśli grupa się powiększa, to muszą być osoby, które będą tą grupą zarządzać. Inaczej, jak to powiedzieliśmy, jeśli nie będziemy mieli kogoś, kto nami zarządzi, to nagle się pojawią inni, którzy będą chcieli to robić. Bardzo to fajnie widać na jakichś wycieczkach czy gdzieś, jak idziemy wycieczką i w końcu nie wiemy, w którą stronę iść i nagle 5 głosów się pojawia, to idźmy w lewo, nie idźmy w prawo, nie idźmy do tyłu, idźmy do przodu, nie, jeszcze idźmy gdzieś tam, tak, na skuśkę. I jeśli my w kościele nie mamy osób odpowiedzialnych za kierunek, którzy biorą tą odpowiedzialność na siebie, to kościół po prostu idzie w różnych kierunkach, jest ciągnięty i tak naprawdę nie osiągnie czegoś większego, nie osiągnie celów, które Bóg mu przeznaczył. Dlatego to jest też bardzo ważne, żebyśmy te rzeczy mieli w kościele i żeby ci ludzie nam służyli tym. Miłosierdzie. Tak? Mówiliśmy o miłosierdziu, a więc zdolność do troszczenia się z radością, współczuciem o ludzi, których problemy są przez nich, które problemy są przez innych ignorowane. My potrzebujemy, aby ktoś przyszedł do nas i współczuł z nami, zapłakał z nami, powiedział: naprawdę, to jest trudne. Ale Bóg nam pomoże. Bóg ci pomoże.
Amen.
Ja będę też z Tobą stał na modlitwie, żeby Bóg Ci pomógł.
Jesteś sam.
Pamiętaj, nie jesteś sam. Jesteśmy razem. Jest nam to potrzebne. Wiecie, i to niezależnie, ile lat masz wiary. Każdy z nas się znajdzie w takim miejscu, gdzie potrzebuje po prostu, żeby ktoś przy nim był i powiedział mu. Ja miałem takie historie nie tak dawno, rok temu. W takich miejscach, gdzie bardzo potrzebowałem, nawet pojechałem, powiem wam, 300 kilometrów, żeby spędzić chwilę z człowiekiem, który by powiedział: Jacek, przejdziesz. Nie martw się. Bóg jest z tobą. Proste rzeczy, no. Tak? Ale my potrzebujemy takich rzeczy. One nas wzmacniają, one powodują, że w tych chwilach trudnych dla nas, załamania jakiegoś, możemy po prostu nabrać znowu chęci, siły, żeby pójść dalej. Miłosierdzie. Więc jeśli ktokolwiek z nas porusza cię, jeżeli ktoś przechodzi jakieś cierpienia, tak, trudności, porusza to twoje serce, napełnia się twoje serce współczuciem dla tych ludzi i takim chęcią zatroszczenia się o nich. To jest dar od Boga, który Bóg daje tobie, żeby służyć ciału Chrystusa. Jeśli służysz tym Jezusowi, to Kościół doznaje pocieszenia, a ty radości w tej służbie. Mądrość, tak, mówi się o mądrości. Tutaj żeśmy przytoczyli kogo? Salomona. Salomona. Ktoś miał może jakieś takie przeżycie jeszcze z mądrością? Ja wam wspominałem taki mój przykład, taki jeden, że potrafimy w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, tak, znaleźć rozwiązanie. Czasami w sytuacji nie do wyjścia. Patowym. Pan Jezus w takich sytuacjach był, jak pamiętacie, przychodzili do Niego i przeprowadzili Mu na przykład kobietę, która zgrzeszyła. I według prawa powinna być ukamienowana. Tam się zamanifestował dar mądrości w nim. Że taką rzecz powiedział do tych ludzi, że oni po prostu nie zrobili tego, co nawet Mojżesz im przyzwalał. Tak? To są niezwykłe rzeczy. To są właśnie rzeczy dla nas. Wiedza i poznanie. Jak to rozumiemy? Ojejku, nie wszyscy naraz. Dar wiedzy, no. Tu mamy jakieś wersety. 1 Koryntian 12,8. To jest właśnie ten fragment, który nam mówi o tym. No, kto przeczyta?
Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy.
A więc mamy tutaj mowa wiedzy, tak? Otrzymujemy. Ktoś jakiś przykład może z życia?
Mowa wiedzy to jest to, że wiem coś, a nagle o czym nie wiedziałem. Czyli to nie jest taka sytuacja, że przechodzę na korytarzu przez drzwi otwarte, słyszę, że ktoś rozmawia i wiem, tylko to jest objawienie. To jest wiedza, którą mi Duch Święty objawia. No, ja miałem parę razy, gdyby jakoś mi teraz umknęło.
Ostatnio w 8 tygodniu chyba ze dwa razy w kontekście rozmów z Emilką. Coś tam się działo, coś tam rozmawiałam. Jakieś tam kwiatki rosły. I sobie gdzieś tam w kuluarach tych rozmów z Emilką Sławek pyta się, zadaje kluczowe pytanie jedno, a ja mówię, no, jest tak i tak. On mówi, tak, tak właśnie jest i mówi, bo ja na ten temat miałem, mówi, przekonanie, że jest właśnie tak. Ja to wiem. Ja mówię, skąd ty to wiesz? Jak my tam rozmawiałyśmy na górze albo na dole, nie? I mówię, kwiatki rosły z chwili na chwilę i to takie kaktusy, nie? A on mówi, ano, że wie. Nie, bo to też było przedmiotem takiej tam naszej rozmowy, modlitwy, no coś tam się działo, prawda, w domu. I to tak z dnia na dzień, chyba ze dwie takie sytuacje, poniedziałek i wtorek właśnie.
Przez ostatnio tam w Łoniu byliśmy, co SMS-a wam czytałem wtedy, to tej Bożenki tam, od jej córki. I też po prostu mówiłem pewne rzeczy, które się po prostu się wypełniły, o niektórych nie wiedziałem. I ona napisała w SMS-ie właśnie wtedy, że wszystko, co powiedziałeś, wszystko się wypełniło po kolei. To było takie prorokowanie z takiego zesłanym wiedzy, nie? No bo jak to można powiedzieć?
No może być co.
To słowo wiedzy, ja to myślę...
Ja modliłem się o uzdrowienie i mówiłem, co będzie się działo, że będzie, że ona będzie, stan się jej pogorszy bardzo. Po modlitwie, jak my wyjdziemy go zaś. I tak się stało. Mhm. Ale mówię, po tym przyjdzie, tylko wierzcie. Mówię, wierzcie, nie odpuszczajcie. Wierzcie, będzie dobrze. Wszystko dojdzie do normy. I tak się stało. Mhm. Ja nie wiem, skąd to. No, Ducha Świętego, no bo skąd. Mhm.
Ananias i Safira.
Mhm. O, to jest
przykład super przykład, na słowo wiedzy. Mhm.
Tak.
Mhm.
Tak.
To wszystko było w ukryciu, a jednak i tak było jawne przed Pawłem.
No właśnie, otwórzmy może Dzieje Apostolskie, 5 rozdział. To jest ta historia od 1 do 11.
Ta wierza, taka mądrość Boża, tak jak Paweł stwierdził, że oni się nie widzieli, przecież się nie znali w ogóle, prawda? Jeden i drugi był natchniony właśnie mądrością od Boga
i objawieniem.
I to samo głosili, co identycznie, a nie mieli
się. Duch, no.
Nie wiem, do czego można. Czy to też jakaś taka mądrość?
Może to jest objawienie, poznanie. Mądrość to jest pewna sztuka zastosowania w sytuacjach, sztuka znalezienia rozwiązania w sytuacjach, które
nie ma rozwiązania.
Czasami ludzie siedzą i debatują, to było lepsze, tamto było lepsze, siam to było lepsze. I tak naprawdę nie wiedzą, jak to sklecić, połączyć.
Wszystko jest dobre.
Niby wszystko jest dobre, tak? Ale brakuje mądrości tak naprawdę, jak to rozwiązać, dany problem. Jak nasz rząd, debatuje. Jak rozwiązać różne problemy w państwie? No, potrzebna jest mądrość. Nie wiedza jedynie, nie wykształcenie jedynie, tak? Ale mądrość, żeby te różne czynniki, które wpływają na życie ludzi, dobrobyt i tak dalej, żeby je tak połączyć, żeby to wszystko
współpracowało,
dokładnie.
To też jest w Dziejach Apostolskich, wtedy, kiedy się zebrali apostołowie, żeby rozmawiać o tych nowej sytuacji, i potem Jakub wstaje. I on też miał takie słowo właśnie mądrości. Co w tej sytuacji jest dobre? To takie...
Tak, jak Jakub powiedział to wszyscy odczuli, że to jest mądrość od Boga. I przystali. Nie było tam już dyskusji i tak dalej.
To się charakteryzuje tym, że gdzieś mamy takie przeświadczenie, że to jest wyjście.
Tak. Przychodzi takie potwierdzenie w sercu. No, to tam przeczyta kawałek. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział. Co tam mamy?
A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Przecież póki ją miałeś, nie była twoja, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się Piotr: Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła, tak jest, za taką. A Piotr do niej, dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyszynała ducha, a gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli.
No tu jest taki przykład
drastyczny.
Drastyczny przykład. Jak byliśmy na szkole duszpasterstwa, to pamiętam, że jak tam Paweł czy Piotr nas uczyli i mówiłem, to jest po prostu, zastanawiałem się, dlaczego Piotr taką posługę duszpasterską przeprowadził wobec Ananiasza i Safiry. No to już jest inna kwestia, dlaczego tak się wydarzyło, że oni zmarli. Natomiast chodzi o poznanie ponadnaturalne, tak? Że Duch Boży objawia ci rzeczy, które w naturalny sposób nie jesteś w stanie poznać. A więc oni się tam zgadali, ukryli jakieś pieniądze.
Bardziej, że widzieli, że potężnie działała tak. Moc Ducha Świętego, że tutaj po prostu rzeczy się działy niesamowite.
Ktoś dostaje poznanie, że oni właśnie zrobili coś takiego. To jest dar wiedzy, poznania. W Starym Testamencie był taki się ten dar objawiał na osobach, które Duch Święty stępował. Rozmawialiśmy o tym, że Duch Święty czasami stępował na niektóre osoby, tak, prorocy czy tam królowie. I była taka historia z Elizeuszem. Nie mogę wam przeczytać, to jest II Królewski, 6 rozdział od 8 do 12. Tam jest taka historia, kiedy to armia syryjska chciała zaatakować Izrael. Natomiast Elizeusz dostawał poznanie od Boga, gdzie ta armia w danym momencie chce uderzyć. I on po prostu mówił to, przekazywał wiadomość do króla. I to powodowało, że Asyryjczycy nie mogli pokonać Izraela. Pozwólcie, że przeczytam wam ten fragment. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał, w tym miejscu stanę obozem, mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość. Wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Aramejczycy. Posyłał więc król izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmiał mąż Boży, ostrzegając go nie raz i nie dwa i miał się tam na baczności. Rzecz ta oburzała króla aramejskiego, zwołał więc swoich dostojników, powiedział do nich, czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł, nikt, panie mój królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. No, więc to jest właśnie działanie tego daru, nie? Poznanie. Wiara. Dar wiary. Co możemy o tym powiedzieć?
Myślę, że jest to kwestia w pewnych okolicznościach albo zasada. Coś, co jest stałego. Ale kwestia zaufania Panu Bogu, ufności, że wierzę, że stanie się tak, bo taka jest wola Boża. Pewnego rodzaju coś zdecydowanie mocniejszego niż przeczucie, niż chęć, niż pragnienie. Taka wiara, że będzie tak ma to takie głębokie potwierdzenie w sercu, takie mocne przekonanie, że będzie właśnie tak. Zadzieje się właśnie tak. Mm-hmm.
Taki, myślę, że dobry rozdział pokazujący nam też, to jest list Hebrajczyków 11, cały pokazujący dokonania wiary przez wiarę. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy są ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co jest widzialne, nie powstało ze światów wiary. Musimy wiedzieć, że wiara ma takie różne trochę wymiary. Tutaj mamy na przykład taką wiarę, która pozwala nam poznać Boga, że On istnieje. A więc to jest taka wiara prowadząca nas do zbawienia. My przez wiarę też przyjmujemy zbawienie. Tak? Wiara jest taką postawą serca, siłą, która pozwala nam przyjąć zbawienie. Tak zwana wiara zbawiająca, ona się nazywa. Jest też tak zwana wiara, można nazwać ją wiarą intelektualną, gdzie my poznajemy jakieś informacje, które akceptujemy, wierzymy w nie. Tak, poznajemy, nie wiem, no. Zasady działania helikoptera. Czytamy instrukcję, wierzymy w nią. Po prostu używamy wiary w różnych rzeczach. Natomiast wiara, o której tutaj mówimy, jest trochę inna, ponieważ czytamy o tym, że to jest dar. A więc w tej wierze to Bóg poprzez swojego Ducha Świętego udziela nam takiej nadprzyrodzonej pewności, która pozwala nam sięgnąć rzeczy nadprzyrodzone, ponadnaturalne, rzeczy, których w naturalny sposób nie jesteśmy w stanie sięgnąć. I są ludzie, oczywiście w każdym z nas ta wiara może się przejawić, ale są w nas osoby, które mają taki dar, dosyć często się w nich to przejawia. Mogą nas po prostu zaskakiwać czasami swoimi pomysłami, znaczy pomysłami, swoimi po prostu pewnością do rzeczy, które są dla nas po prostu kosmiczne, tak? A oni mają gdzieś w swoim sercu pewność, że przejdą przez to Morze Czerwone, tak? A my sobie myślimy, gdzie my możemy przejść przez to Morze Czerwone? A Mojżesz idzie i ma w swoim sercu pewność, że jak podniesie laskę, to ona się rozstąpi. Albo jak Jozue przyszedł ze zwiadowcami. Był Jozue i Kaleb, którzy mieli w swoim sercu pewność i wiarę, że Bóg pomoże im zdobyć Kanaan. Pomimo tego, że 10 było pełnych, wystraszonych wręcz, ci gdzieś w swoim sercu mieli taką niesamowitą pewność, że mogą pokonać. I tutaj mamy wymienionych różnych ludzi wiary. Na przykład taki 33 wiersz. Którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwą, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z mocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych wskrzeszenie. Mamy tutaj wymienione niezwykłe rzeczy. Daniel był taką osobą, która przez wiarę została uratowana od pożarcia przez lwy. Tak, został wrzucony do pieczary z lwami. I czytamy też historię o nim, że został, że zwycięsko przeszedł to. Tutaj mamy też właśnie zamknęli paszczę lwą. W każdym bądź razie, jeśli mówimy o darze wiary, to jest to ten nadprzyrodzony dar, który pozwala nam sięgnąć rzeczy, które nie jesteśmy w stanie normalnie sięgnąć. Jest to dar od Boga. Potrzebujemy takich ludzi. Gdybyśmy na przykład potrzebowali sali, tak? I wszyscy bylibyśmy przerażeni. Jeja. Nie.
Gdzie my pójdziemy? Się kończy tak dalej. Termin. Musimy się sąd wynieść, tak? Takie różne myśli przychodzą.
I Duch Święty może przez kogoś udzielić daru wiary, który pozwoli nam przejść tą trudną sytuację i chwycić rzeczy, które są dzisiaj dla nas może nieosiągalne, ale przez ten dar wiary możemy się uchwycić Bożych obietnic i osiągnąć coś, co jest dla nas normalnie nieosiągalne. To takie bardzo fajne świadectwo z Kalisza, kiedy Bóg poprowadził ich, żeby kupili budynek trzypiętrowy po jakiejś fabryce. Nie mieli pieniędzy, ale w modlitwie Bóg udzielał wiary. Opowiadał to właśnie ten Jurek Harchalski. I kupili budynek za 1,5 miliona złotych, nie mając tych w ogóle pieniędzy. No, nie mając takich pieniędzy, kupili budynek za takie pieniądze. A więc ten dar pozwala nam sięgnąć w miejsca, które w naturalny sposób nie jesteśmy w stanie sięgnąć. Bóg udziela ci tej pewności, udziela pewności, kiedy my za tym idziemy, to wchodzimy w rzeczy ponadnaturalne, które się dzieją na naszych oczach. Izrael, który szedł przez pustynię, widział wiele tych ponadnaturalnych rzeczy, które się działy. Nie? Dlatego potrzebny jest nam dar wiary właśnie w momentach, kiedy mamy jakieś trudności, problemy.
Mogę słuchać? Tak. Ja pamiętam z tej analizy darów, które były swego czasu na kościelnej prowadzone. I na końcu z tej ankiety w miarę jakiejś swojej mądrości na ówczesny czas, jak tam wypełniałam tą ankietkę, to pamiętam, że mi właśnie najwięcej punktów wyszło w zakresie daru wiary. Daru wiary.
Dobrze, zapiszę sobie to.
Ale ja wiem, bo niedawno tam grzebnęłam do tego, prawda? I powiem wam, że tak z perspektywy czasu, to mogę powiedzieć, że właściwie jest jedna taka rzecz, mówię o takich poważnych kwestiach, nie? Jest właściwie taka jedna tylko kwestia od momentu nawrócenia, gdzie w mojej ocenie dzisiaj się to, że tak powiem, wypełniło, bo ja powiedziałam, że będzie tak i miałam takie głębokie przekonanie, że tak będzie. Ale finał tego tak, że tak powiem, był rozłożony w czasie i różnymi okolicznościami niesprzyjającymi, ale był właśnie na tak. Ale to jest jedna rzecz, lata mijają gdzieś tam z 8 czy z 9 lat od czasu nawrócenia, a więc no czekam, aż się to rozpali, zakwitnie, nie wiem, zapachnie jakoś, nabierze kolorów. Aczkolwiek, no mówię, nie jest to powód do dumy, bo mówię, lata biegną, a mam jakieś tam jedno świadectwo w zakresie tego daru wiary.
W Rzymian 4:20 jest taki fajny fragment, możecie sobie zapisać, o Abrahamie. Może od 17 do 21. Przeczytajmy sobie.
Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze swojej, choć wiedział, widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić.
Patrząc oczami fizycznymi, to jest rzecz niemożliwa, aby starzec, stuletni, i kobieta, która miała 99, ona była chyba z rok młodsza od niego, żeby tacy staruszkowie mieli dzieci. Jest to tak?
Biologicznie.
Biologicznie niemożliwe. A więc zobaczcie, ale widzimy tutaj postawę Abrahama, tak, który mimo tego, co tutaj widzą jego oczy, w jego sercu pojawia się wiara, która sięga ponad te niemożliwości. Czytamy też tutaj w 20 wierszu. Nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Myślę, że Bóg wzmocnił go, kiedy zobaczył w nim otwartość na ten plan niemożliwy, że Abraham pomimo tego, że to jest niemożliwe, jednak mówi, Boże, skoro tak powiedziałeś, to tak musi być. Bóg go jeszcze wzmocnił, tak, wiarą, dał mu wiarę. I czytamy, że ta wiara miała taki wymiar, że mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc uczynić. To jest pewność. Jeśli on mi to obiecał, to on to uczyni. Nie patrzę na to, co widzą moje oczy. Sięgam poza te rzeczy naturalne. No i wiemy, że się urodził dzieciak.
Tak. Dzieciak.
Izaak. Izaak się urodził. Okej, kolejny taki dar, o którym Biblia nam mówi, to jest dar uzdrawiania. Dzieje apostolskie możemy otworzyć sobie 19 rozdział, 11-12 wiersz. Kto przeczyta? 11-12? Kasia.
Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, takie iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych, ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły.
Taki jeden przykład funkcjonowania tego daru poprzez ręce Pawła.
Cień przechodzącego Piotra.
Tak, cień przechodzącego Piotra. Uzdrawia, tak. Czytamy tutaj, że Bóg przez ręce Pawła to czynił. Więc to jest dar, który funkcjonował w Pawle. Czy każdy z nas ma dar uzdrawiania? Myślę, że to jest... No właśnie, pytanie.
Już chciałem odpowiedzieć.
Myślę, że tak, tylko z różnym natężeniem. Tak jakby z różną siłą, z różnym namaszczeniem. I to jest chyba taki dar, który jest nam najbardziej znany. Nam, w Kościele tutaj. W sensie, że tak... Często pragniemy, ale i dzięki Bogu nierzadko nam się zdarza słyszeć. Nawet i tutaj świadectwa, czy wśród bliskich naszych, że dzięki modlitwie jakaś osoba, ktoś z nas również został z jakiejś dolegliwości uzdrowiony. Aczkolwiek bardzo potrzebny, konieczny jest wielkim takim pragnieniem wśród bliskich rodzin. Tak cały czas i na bieżąco.
Dar uzdrawiania to zdolność uzdrawienia chorych mocą Bożą bez użycia naturalnych środków leczniczych. Tak, a więc jeżeli wziąłem tabletkę od bólu głowy i pomodliłem się i przeszło mi, no to nie wiadomo, co zadziałało.
Czy tabletka?
Właśnie nie wiadomo, czy zadziałał dar.
No. Co zadziałało tak naprawdę? Dar wiary.
Dar wiary, no tak. Dar wiary w to, że...
Tabletka
pomoże.
Przekonałem się całkiem niedawno, jak mam bardzo ostry nóż na tym nowym mieszkaniu, nie? Przekraibałem sobie bułkę i się tu chlasłem tak podobnie. I co tu zrobisz, nie? Normalnie to idziesz to odkazić, nie? Ale nie mam wody utlenionej, nic takiego. I teraz pojawiło się pytanie, co zrobić. I miałem takie przekonanie, tak jakby, że nic z tym nie zrobić. Zaufać Bogu, że będzie dobrze. Teraz będziesz miał w tym momencie, jak działa wiara i zaraz masz ataki na tą wiarę, nie? Ale ten nóż leżał prawie rok. Tam na nim mogą być różne zarazki, wiesz, takie szpilenie tam. I tego. I nikt ci nie pomoże w razie co i tego, wiesz. I stoisz w wierze, po prostu nie reagujesz na to, tak? Trzymasz się tego, co miałeś wcześniej objawione. No i chwała Bogu, wzrosło się i bajera. Nie? I przy okazji wzrost wiary, że Bóg jednak działa. Nie potrzebujesz w tym wypadku odkażaczy, tak?
Tak.
Właśnie, to ja też taką sytuację z całkiem niedawno. Przez jakieś kilka minut się zastanawialiśmy, czy przygarnąć Sławka mamę z półpaścem. Wiem, że to choroba zaraźliwa. Emilka była na górze, do szkoły nie chodziła, jakaś tam osłabiona, taka wiecie. No i co? Przygarnąć czy nie przygarnąć? No i chwila, moment się zastanawialiśmy. I właściwie to trwało naprawdę moment. Pomodliliśmy się chwilę, ufając, że Pan Jezus nas ochroni. wirusów, czy co by to nie było.
Spokój w tej sprawie.
I taką jednomyślność i szybciutko, właściwie jeden telefon. Za jakieś tam pół godziny, godzinę Sławka siostra przywiozła mamę. A było tak, wiecie, że jak przychodzili do mamy goście, jak przychodziły inne dzieci, wiecie, i ja to słyszałam. Mamusiu, nie witam się z tobą, nie dochodzę. Albo w progu coś tam mamie tak. Mama mówi, no to poczekaj, zostań synu. Nie, mamusiu, idę, bo to wirusy. No więc ja tam, wiesz, w progu spadłam. Wychodź, kawę parzę, wodę gotuję, siedzimy, rozmawiamy tutaj. Wiecie, i ktoś tam, mamusiu, ja się z tobą nie witam, nie? I mama to wychwyciła i gdzieś tam kilka dni później mówi, a widzicie, bo tam nic nie jest, nie ufają, oni się modlą, Emilka była chora, nie? Też kwestia wiary, Panie Jezu.
Tak, kwestia wiary.
Chcemy, ufamy, że nam tutaj nie będziemy leżeć pokotem, nie?
To mnie też mówiła mama wtedy. Tylko powiedziała, pan mnie nie dotyka, pan mnie nie dotyka.
Tak, bo ona czuła się taka, wiecie, troszkę taka granowata.
Chciała
świadoma
była. Nie.
No to tak właśnie w duecie do tego noża.
Ja myślę, że coś takiego, z darem uzdrowienia jest coś takiego, że każdy z nas ma ten potencjał. To jest jakieś sprorokowanie, czy z innymi rzeczami. Każdy z nas ma ten potencjał, że może prorokować, Bóg może cię użyć do tego. Natomiast są osoby, które jakby, są osoby, które szczególnie w danym darze posługują, czy są używane. Jest to też wynikiem tego, że dane osoby, pewien dar rozwija się w nas też dlatego, kiedy Bóg widzi pragnienie w nas. Więc jeśli jest to pragnienie, szukasz tego. Ja mówię o tym, pragnijcie usilnie, starajcie się o dary. Tak? Ja kiedy zacząłem pragnąć przeżycia daru, słowa wiedzy w swoim życiu, nie miałem przeżycia tego daru. I czytałem różne książki, jak właśnie ktoś przeżył taki dar, że właśnie wiedział o rzeczach, które w naturalny sposób nie mógł się dowiedzieć, jak Bóg objawia. I tak bardzo zapragnąłem tego. I to pragnienie doprowadziło mnie do miejsca, w którym doświadczyłem tego daru. A więc wiem, że tak jak słuchałem też to Dawaita, jego nieustępliwość w osiągnięciu pewnego daru doprowadziła do tego, że on dzisiaj szczególnie posługuje w tych rzeczach. A więc w darze uzdrawiania na przykład, tak? No ale jego postawa przez 9 miesięcy modląc się o 10 osób dziennie mówi o czymś, że jeśli pragniesz czegoś, tak, to osiągniesz. Więc Bóg daje nam potencjał swoich darów, ale też oczekuje od nas, czy my też pragniemy tego, czy my pragniemy się rozwijać. Myślę, że tam, gdzie pragniemy, tam będziemy się najbardziej rozwijać. Więc każdy z nas, myślę, że może być użyty do uzdrowienia, natomiast niektórzy z nas będą bardziej używani w tych dziedzinach, ale myślę, że to jest związane nie tylko z wolą Bożą, ale też z odpowiedzią człowieka, że człowiek pragnie, żeby Bóg go w tych rzeczach używał. Myślę, że to jest jak partnerstwo, tak? Bóg coś nam daje, ale też my musimy chcieć się w pewnych rzeczach poruszać. Słyszałem też o tym, że niektórzy mają jakieś takie specjalizacje w pewnych chorobach. To są wypowiedzi ludzi, których Bóg używa. Ja nie jestem w tym specjalistą, więc ja tutaj nie mogę się tutaj wypowiadać jak autorytet, mogę wam tylko powiedzieć o tym, że ktoś miał szczególnie jakieś tam osiągnięcia, nie wiem, w modlitwie o kręgosłupy, o rak, tak. Więc w jakichś tam dziedzinach szczególnie, myślę, że to jakiś szczególny dar wiary gdzieś w tych dziedzinach się manifestował, nie, i dokonywały się uzdrowienia. Więc jest też taki fragment mówiący, że różne są dary, różne, że dary uzdrowień, dokładnie.
Więc,
tak, że mogą to być takie, że nawet ktoś ma tą służbę bardziej ukierunkowaną w kręgosłupach, tak, w jakichś dolegliwościach. Nie, chyba jak raz Samrala żeśmy słuchali, on miał, opowiadał o pewnym mężu Bożym, który miał niezwykły dar uzdrawiania ludzi z artretyzmu. Że jeśli ktoś był chory na artretyzm, on się o niego modlił, to po prostu był uzdrowiony. Okej, okay. Dary uzdrawiania to były. Co tam mamy jeszcze? O, tutaj mamy te ciekawe. Czynienie cudów.
No, cudaki.
Czyli tak zwane cudaki. Dar czynienia cudów. Co możemy o tym powiedzieć?
Zależy, co rozumiemy przez
cud.
No,
na przykład nie ma zębów, zęby wyrastają.
O, to jest cud.
I to, co cudami. Dzieją się takie cuda właśnie.
To uczy się.
To już nie jest... Nie jest uzdrawianie.
Jest naturalnie.
Ale po prostu cud. Nie?
Otwórzmy Dzieje Apostolskie 6:8.
Część ciała brakuje do organizmu. Czegoś tam na rząd.
Albo może Dzieje Apostolskie 2:22.
Rozmnożenie chleba, nie? To jest cud.
Tak. Rozmnożenie chleba.
O, rozmnożenie chleba.
Wino.
Rozmnożenie ich serca. No, wody, też. Wino. To już są cuda.
Cudy,
rozmnożenie ich serca znikną, nie?
Tak. Jakieś metalowe części, tak, metalowe które ludzie części. Mieli w organizmie. Zęby odrastają. Włosy to nie wiem.
Jeszcze złote.
Na modelu złote się trzymać.
Co tam mamy? Dzieje Apostolskie 2:22. Marek.
Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie.
No, widzimy tutaj, że Jezus czynił co? Znaki i cuda. Wielkie, tak? Znaki i cuda. Niezwykłe. A 6:8 Dzieje Apostolskie?
6:8?
No.
A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu.
No, Szczepan. Czytano o nim, że czynił cuda, znaki wielkie. Czyli ten dar się przez niego też manifestował. Otwórzmy może takie jedno miejsce jeszcze z Dziejów Apostolskich. Przepraszam, z Jezułego Księgi. 10 rozdział, 12-13 wiersz. Kto przeczyta?
Wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jozue do Pana wobec Izraela. Słońce zatrzymaj się w Gibeonie, a tych księżyców w dolinie Ajalon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemści się na swoich nieprzyjaciołach. Czy nie jest to zapisane w Księdze Prawego? I zatrzymało się słońce pośrodku nieba i nie śpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień.
A może przeczytać jeszcze 14, też jest ciekawe.
A takiego dnia jak ten nie było ani przedtem, ani potem, aby Pan wysłuchał głosu człowieka, gdyż Pan walczył za Izrael.
A więc na głos Jozuego słońce się zatrzymało. Słońce się zatrzymało. I był dzień. I to widzimy wiele godzin, tak?
Ludzie kula się przestały obracać.
Tak, wszystko stanęło.
Zatrzymał
miejsce.
Czas.
Eliasz też ściągnął ogień na ofiarę przez słowo.
Tak, Eliasz ściągał ogień.
Gdzieś wsypał tej wody sól, tak? Zrobiłem tam wodę, coś tam, tak?
Tak.
Gdzieś siekiera, coś jest tam, patyk do wody.
Siekiera wypłynęła.
Zrobiła ten strumień.
Tak.
No, wiele takich cud.
Jest niesamowite to jest.
Mojżesz, tak? Rozdzielenie morza.
Tak. Jezus mówi słowo i się ucisza burza. Tak. To są cuda.
To są cuda, tak? Takie niezwykłe manifestacje sposób. Bożej mocy. Rozróżnianie duchów, dar. Jak byśmy mogli to zdefiniować? Dzieje Apostolskie, tak? Co tam mamy?
W tej wieszczej kobiecie pewnie, tak?
No właśnie.
Tak? O tym myślałeś. Tak.
No to zobaczmy.
Gdzie tam jeszcze miała?
Dzieje Apostolskie 16:16. 16 rozdział, od 16 do 18 ta historia jest. Sławek, przeczytasz nam, nie?
A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł.
Niby mówiła dobre rzeczy, nie? Prawdziwe. To są sługami Bożymi. A jednak Paweł rozpoznał, że to nie pochodzi z tego źródła.
Bez tego, tak, daru, bez tego daru jest to niemożliwe.
No, naprawdę. Mhm. Nie mówiła nic złego. Nic niewłaściwego.
Zgadza się.
Tylko duchowy wgląd Pawła.
Przyda wam definicję.
Widział może, czy jak? Jakiś, nie wiem, jakiś
demony, jedna, czy co? Jedna rzecz. Myślę, że Paweł znękany.
Znękany był, czyli w duchu odczuwał coś, nie? Aha, to trudno było określić. Mówiła, to trudno w takiej sytuacji określić, jakie są motywy tej. Bo w ogóle skąd to się bierze?
Atmosferę
się.
Atmosfera Ducha Świętego, atmosfera Ducha Świętego jest taka radosna, jest taka.
Pokój jest.
Pokój i taka. Nie byłby znękany tym. To tak.
Rozpoznał, że owoc tego działania.
Chciałbym zachowanie wzbudza się od razu podejrzenie.
Nie był z Ducha Świętego, nie?
Też nie od razu to zrobił, tylko po wielu dniach.
Bo tak, czyli to był czas na to, żeby się przyjrzeć temu.
Zobaczyć owoce, jakie to przynosi. Jakie, z czego to po owocach poznać.
Dar rozróżnienia duchów to zdolność rozpoznania, czy dana sprawa lub zachowanie pochodzi od Boga, od człowieka czy od szatana. I ten dar, zobaczcie, dar, czyli jeśli my nie mamy tego daru, ewentualnie on się przez nas nie manifestuje, to w taki ludzki sposób ciężko jest rozpoznać, czy wyobraźcie, że przychodzi do naszego kościoła jakaś osoba i udaje, znaczy my go widzimy, że jest wierząca, śpiewa, modli się, tak i tak dalej, ale coś jest w jej życiu, coś jest w jej służbie, zachowaniu destrukcyjnego. Ale tak nie można się, nie można się niczego doczepić, bo wszystko jest jakby z Biblii, wszystko jest jakby poprawne. Ale ty czujesz gdzieś wewnętrznie, znaczy czujesz, przychodzi jakaś destrukcja, przychodzi jakieś uciśnienie, przychodzi jakaś ciężar, jakaś kontrola, jakiś strach, coś się rodzi niedobrego. I czasami może być tak, że dlatego tu musimy też mieć trochę pokory, że dar widzi rzeczy, które w naturalny sposób my nie widzimy. I teraz na przykład jakiś lider ma na grupie swojej domowej pewną taką osobę i nam się wydaje, że to taka Boża osoba jest, a on na przykład usuwa ją z grupy. I my mówimy: nie, to nie może być tak. On po prostu, co on wyprawia? Czy jest to taka Boża osoba, tak?
Tak się modli.
A on ma rozpoznanie w duchu.
On modli się, pomaga ludziom.
Tak,
i w ogóle,
on ma rozpoznanie w duchu, że ta osoba przynosi zniszczenie do kościoła. Wiecie, jeśli my nie mamy tego daru, to my nie będziemy widzieć pewnych rzeczy. Dlatego musimy też zaufać trochę sobie, zaufać Bogu tak naprawdę, że On odkrywa pewne rzeczy, czy pokazuje zakryte, że w naturalny sposób te rzeczy są zakryte, ale poprzez dar rozróżnienia duchów On odkrywa. Tak? Odkrywa po to, żeby zachować Kościół, żeby nie pozwolić, aby diabeł
kradł,
rozbijał.
Owczy skórze, nie?
No. Ja mówię to z doświadczenia naszego kościoła. My przeżyliśmy takie historie. Naprawdę. Osoba może wyglądać bożo, może mówić po Bożemu. To tak jak tutaj ta kobieta mówiła, ci są mężowie Boże, oni wam zwiastują drogę zbawienia. Co można się doczepić, tak? Jeśli teraz jakiś lider, pastor by zgromił taką osobę, która takie dobre rzeczy mówi. Ten kościół to jest kościołem Boże, tu są dzieci Boże, przychodźcie tutaj, bo usłyszycie Ewangelię, a pastor wywala tą osobę za drzwi, to co możesz sobie pomyśleć? No co on robi? Co ten pastor robi, tak?
To jest tak jak z każdą obdarowaną osobą, z każdą obdarowaną osobą jakimś szczególnym darem. My musimy zaufać prorokowi, który prorokuje, żebyśmy zostali błogosławieni. Tak samo i osobie, która ma dar uzdrawiania, zaufać, że kiedy ona będzie się modliła, Pan użyje, tak, tego daru. Tak samo i z taką osobą, która ma rozpoznanie właśnie duchowe. Musimy też zaufać, że jeśli się porusza w tym kierunku, w tym darze, to Pan po prostu ma w tym swój cel. I tutaj w tym wszystkim, tak mi się wydaje, że musimy sobie zaufać, poruszając się w tych darach, musimy sobie zaufać, że jeśli Bóg komuś dał dar taki, to przyjąć posługę osób, które poruszają się w tych darach, szczególnie w tych darach, tak?
Ja może tak powiem, że tak z perspektywy czasu na przykład widzę, jak ten dar się objawia w mojej żonie. Tak? Ja czasami nie widzę pewnych sytuacji, albo mnie się wydaje, że jakiś człowiek jest tam miły, uprzejmy i tak dalej, tiu, mi tam gada do ucha, a moja żona mówi: Jacek, strzeż się tego człowieka. Ale co ty opowiadasz, zobacz, jaki on Boże i tak dalej. I powiem wam, że wielokrotnie potem prawda, właśnie prawda taka wychodzi, którą ten dar się manifestuje, tak? W niej, że sprawa ma właśnie taki obrót, że potem ta osoba wykorzystuje na przykład mnie, czy robi jakąś krzywdę, tak? No więc właśnie musimy starać się patrzeć Bożymi oczami na to, co nas otacza i nie brać wszystkiego. Biblia nam wyraźnie mówi, że diabeł przybiera postać anioła światłości, a więc nie każdy, kto mówi, że jest Boże, jest naprawdę Boże. I zaufać trochę temu wewnętrznemu głosowi, który czasami nas ostrzega. Mówi, nie angażuj się w relacje z tą osobą. Albo unikaj tej osoby. Albo pokazuj mi, ta osoba nie jest dzieckiem Bożym.
A może chodzić do kościoła,
a może chodzić do kościoła.
Że potrzebuje po prostu zbawienia. To są też trudne sprawy, bo teraz taka osoba, która na przykład chodzi do kościoła od wielu lat, nigdy nie przeżyła, zjawiła się w kościele, dlatego że na przykład ktoś ją przyprowadził, miała koleżankę, albo miała męża wierzącego, albo miała kogoś, syna na przykład wierzącego, ktoś ją przyprowadził, zaklimatyzowała się na przykład taka osoba w kościele, jest, przychodzi, bierze udział i latami jest. I wszyscy traktujemy, że jest odrodzoną. I teraz ty masz przeświadczenie, że tak naprawdę nie jest narodzona na nowo. I jak teraz podejść do tego, żeby pomóc,
uświadomić,
bo ta osoba jest przekonana, że tak musi być, że jest nawrócona, że jest, bo jest tutaj i tak dalej, przez lata już pewna wiedza w głowie jest, nie? A w duchu na przykład odczuwasz, że nie jest narodzona na nowo. I tutaj to są też dylematy, jak podejść do tej osoby, jak z nią rozmawiać, a mogą tacy ludzie się pojawiać, mogą tacy ludzie wyrastać pośród nas, nie?
To jest chyba najmniej mi znany
naprawdę,
dar.
Proszę?
Mi osobiście najmniej znany dar, najmniej o nim wiem.
Ale jest, powiem wam, niezwykle potrzebny w prowadzeniu kościoła. Niezwykle. Bo diabeł naprawdę używa ludzi wierzących, żeby rozbijać kościoły.
Wiecie co?
Naprawdę.
Poruszać się w tym darze jest bardzo trudno. Wiecie dlaczego? Dlatego, że...
Bo
jest trudno, bo masz przekonanie, przeczucie wewnętrzne, wiesz, że to jest duchowa sfera, nie Boża, a nie masz dowodu fizycznego.
Argumentów.
I to jest bardzo trudna sytuacja. Bardzo trudna. Nie wiadomo, tak fizycznie to nie wiadomo, jak się za to w ogóle zabrać. I tutaj po prostu jest problem ogromny. Dla mnie jest problem ogromny. Ja się czasami tam z Jackiem dzielę, ale jak się do tych rzeczy mogę się tylko modlić i przeciwstawiać, tak? Bo inaczej nie ma jak się za to zabrać. Ale czasami trzeba zdemaskować pewne rzeczy, które są głęboko ukryte. I tutaj już po prostu jest... Może dojść do awantury, do uzewnętrznienia, ale kiedy skonfrontujesz, dopiero kiedy się skonfrontuje pewną sytuację, tak?
Wtedy zęby się pokazują.
Wtedy zęby się pokazują i zostajesz gryziony. No tak, ale są takie bardzo trudne rzeczy, bo nikogo nie chcemy skrzywdzić. No. Nikogo nie chcemy źle... A jak się mylę... A może we mnie, wiecie, najpierw się zaczyna od siebie. Boże, czy ja nie mam uprzedzenia? Boże, czy ja nie myślę źle? Panie, czy ja nie mam zadry? Najpierw ja.
I nie wiem.
Najpierw ja. Prawda?
Bo
jeśli ja mam jakieś uprzedzenie lub coś słyszałam złego na tą osobę lub coś widziałam niewłaściwego, to ja mogę się sugerować moimi wyobrażeniami na dany temat. Ale jeśli jest wszystko w porządku, a ja w duchu odczuwam takie rzeczy,
takie właśnie
to znaczy, że coś jest głębiej. Nie, ale
ogólnie
to jest trudne, strasznie. Powiem wam, że to jest strasznie trudne. To jest po prostu bardzo, bardzo trudne i niezręczne. Słuchajcie, dar uzdrawiania jest super. Dar proroctwa jest super. Różne te obdarowania są świetne. Ale to rozróżnianie duchów jest bardzo trudne. Bardzo trudne. Bardzo.
Ale niezwykle
potrzebne. Jak się pomylisz, bo coś zatrzymasz w swoim sercu nie tak, to możesz kogoś skrzywdzić. I tutaj jest ta trudność w tym wszystkim. Że możesz kogoś zranić.
Była to osoba kiedyś na uwielbieniu. Tej osoby nie ma już w naszym kościele. I wiedziałem, że ona ma właśnie coś jest nie tak. Bo znaczy weszła i mówię, weź dalej. Mam akurat służbę. Weź, nie stój tu za drzwiami. Wszedł, to mężczyzna wszedł, powstał parę minut i wyszedł. I tak za chwilę mówię, to znowu go zachęcam. Mówię, weź, no ja tu drzwi był zamknięty, to była zima. I wszedł, i tylko już dalej nie wchodził, zaraz za drzwiami stanął i za chwilę znowu wyszedł. Ja mówię, co się dzieje? Mówię, wiesz, jakoś nie mogę, źle się czuję. I od razu poszedł. I za każdym razem, jak przychodził, on po prostu... Ja już to zaobserwowałem. To było duchowe. Po prostu nie mógł wystać na uwielbienie. W kawiarence mógł być, sobie tutaj puszować. Stać. A tu już nie. Tu gdzieś uwielbiało Boga za zamkniętymi drzwiami, już nie padł. Po prostu go wyrzucało. To było duchowe. To było silniejsze od niego.
To są jakieś niezwykle delikatne kwestie. Jakieś takie...
Bardzo. Ale to tak jak Ela mówi, to się czuje.
Słuchałem takiego świadectwa pewnego brata. Nie powiem wam szczegółów, ale tak tylko... Jak do jego kościoła, był pastorem, do jego kościoła przyszedł młody człowiek. Bardzo taki obiecujący, aktywny, inteligentny. I on się ucieszył, że ma taką osobę, że no, zaczął się rozwijać, udzielać i tak wiązał z nim duże nadzieje, ale w nocy miał sen i w tym śnie Bóg mu pokazał, że taki jakiś miał sen, już teraz nie pamiętam, jak to wyglądało, ale widział, jak on stoi za kazalnicą i jak węże wychodzą z jego ust. Mówi, był zdziwiony tym snem, dlaczego takie rzeczy, nie? I miał potem znowu jeszcze jeden taki sen z nim związany.
taki pokazujący, jakby jakiś inny duch w tym człowieku działał. I tak nosił to w sercu, a ten człowiek w tym kościele się rozwijał, zyskiwał sobie przyjaciół, uznanie, zaczął tam nauczać tego. Pastor, widząc, że on tak się rozwija, tu wszyscy go chwalą, tu wszyscy są nim zachwyceni, czuł też takie jakieś, no, że powinien może dać mu kazalnicę, żeby jej usłużył, no bo tak jakby gdzieś było oczekiwanie kościoła, że pastorze, no, dlaczego tak, takiego zdolnego człowieka ty tam gdzieś trzymasz w ławce, tak? I on po prostu zaczął ulegać i ten człowiek zaczął usługiwać, zaczął głosić słowo i nauczać aż do pewnego momentu, kiedy jak już tak przez jakiś czas nauczał, uzyskał sobie taką
aprobatę
ludzi i pewnej niedzieli stanął i zaczął mówić, że krew Golgoty już dawno wsiąknęła w piach. I zaczął mówić, że nie powinni się jedynie na tym skupiać, bo przecież jeszcze jest Kryszna, jest jeszcze Buddha. Tak pojechał.
Ale poszedł po bandzie równo.
Zaczął się manifestować przez niego
ten duch,
chcąc tę całą wspólnotę poprowadzić
w innym kierunku.
I on wtedy się przeciwstawił, bo nawet miał tam, nie wiem, w śnie w imieniu Jezusa się przeciwstawiał. On stał i się przeciwstawił. No i ten człowiek po prostu zniknął z tego kościoła. No tak działa.
Chodzą po
w sumie szkoda, bo powinien być uwolniony od tego.
Żeby rozszarpać kościół.
Ma mocna służba w uwalnianiu, to bo uwolniliby go i był pożyteczną osobą dla kościoła.
To jeżeli by mógł słowo...
Pamiętasz?
Mocna służba, ale pierwsza rzecz, najważniejsza, osoba musi chcieć, bo jeżeli nie chce, to możemy się zamodlić i tak się to nie wydarzy. Najwięcej autorytetu nad swoim życiem ma każdy z nas. Ta osoba musi chcieć uwolnienia, bo nawet jeżeli zostanie uwolniona,
może wrócić,
i to ze szkoły mówił człowiek właśnie.
Jest przecież w Anglii jest przykład.
Tam po 2 czy 3 godzinach została ta osoba uwolniona, to w Czechach jak usługiwał. Ale za jakiś czas, jak ten człowiek przyszedł, to był jeszcze gorszym stanie.
Tak, no, 7 duchów gorszych przyszło, tak?
Więc... I tu dawał nam taką naukę z tego, że ta osoba najwięcej autorytetu ma, ta osoba, której to dotyczy, i ona musi chcieć. I wtedy dopiero to nam daje przyzwolenie do uwalniania tak naprawdę.
Jeśli osoba nie chce, to musi opuścić wspólnotę.
Ale jeszcze jest jedno, zaraz.
Jeśli wskaże się problem, duchowo się ma rozeznanie, rozmawia się na ten temat, widzi się reakcję, tak? I dana osoba nie chce, chce zostać w takim miejscu, w jakim jest, no to musi opuścić wspólnotę, bo będzie miało dość złe po prostu działanie na wspólnotę.
Ale czy jesteśmy pewni, że rozmawiamy z osobą, a może to duch kłamstwa przez tą osobę mówi?
Wiesz co, jeśli dana osoba ma... bo my mówimy o czym? My mówimy o całkowitym opętaniu, czy my mówimy o wpływie demonicznym na życie danej osoby?
No może być...
To jest różnica. Opętanie to, kiedy dana osoba nie ma kontroli nad swoim życiem, tak? A ta, która się poddaje wpływom, ona ma kontrolę i ona może zdecydować. I tak jak do nas przychodzą różne złe myśli, różne zwodnicze jakieś myśli, czy też podszepty, czy też niedobre pragnienia, jeśli za tym pójdziemy, to my się poddajemy niebożemu duchowi. I jeśli będziemy trwać w pewnych rzeczach, to z jednej strony będziemy mieli kontrolę nad swoim życiem, a z drugiej strony będzie manipulował naszym życiem ten duch. I ja myślę, że po prostu człowiek jest w stanie rozpoznać, jeśli jest nawróconą osobą, jest w stanie rozpoznać, że w konfrontacji, kiedy przychodzi ta konfrontacja, że jest coś nie tak. Tylko czy chce też... Tak jak Sławek mówi, że bardzo dużo zależy, ja się z tym całkowicie zgadzam, co mówi, że bardzo dużo zależy od osoby, która jest w tym miejscu, jest w takim stanie. No tak, bardzo dużo.
Bo jest taka kwestia, że świat duchowy jest taki, no, tak jak prawo, legalistyczny. Jeżeli ktoś otworzy drzwi diabłu, to daje mu legalne prawo do działania. Nawet jeżeli my tego nie chcemy, to za tą osobę nic nie zrobimy. Ponieważ drzwi są otwarte, to jest legalne, przed Bogiem legalne prawo ma diabeł wtedy.
Chyba, że jest opętana, no to wtedy stajesz i w imieniu Jezusa wypędzasz, nie, tak? Uwalniasz tą osobę.
Dobra, jedziemy dalej.
My i tak do końca i tak nie wiemy, co, jak się tak naprawdę w tych darach wszystkich poruszać, ale próbujmy. Próbujmy, uczmy się. Myślę, że będzie błogosławieństwo Boże, jeśli się będziemy poruszać w tym, nie?
Pójdźmy dalej, dobra? To są ciekawe rzeczy. Mamy jeszcze coś do zobaczenia. Dwa takie dary kolejne, które myślę, że są proste dla nas, to są języki. Tak? A więc przyjmujemy je razem z Chrztem w Duchu Świętym. Pierwszy taki dar, który się pojawia, języki, prorokowanie. Tu mamy taką definicję. Dar mówienia językami to zdolność przekazywania Bożego poselstwa lub modlenia się w nowym, niewyuczonym języku. A więc mamy takie dwa rodzaje używania języków jako przekazywanie poselstwa, czyli ktoś na przykład czasami w zgromadzeniu, no u nas to dawno tego nie słyszałem, ale...
W Nowy Rok miałem, to pamiętam.
A, w Nowy Rok, tak?
A Darek Kowalczyk tłumaczył.
A więc ktoś mówi w innym języku na głos, tak? I ktoś inny to potem tłumaczy. Mamy następny dar, to jest właśnie wykładanie języków. Dar wykładania języków to zdolność tłumaczenia przekazanego w nich poselstwa na zrozumiały język. Więc ktoś mówi, ma inspirację od Ducha Świętego, żeby modlić się na głos w językach, wypowiadać słowa na głos w językach. I to wtedy jest jako poselstwo, jako proroctwo. Ma taki charakter. A ktoś inny otrzymuje pobudzenie czy zrozumienie tego, co słyszy i zaczyna wykładać to na język polski. Takie dwa dary ze sobą połączone. Natomiast języki, tak jak tutaj czytamy, mają jeszcze jeden charakter osobistej modlitwy do Boga. I myślę, że najczęściej właśnie w ten sposób go używamy. Jako osobista modlitwa do Boga. Powiem wam taką ciekawostkę. Ostatnio słuchałem to w temacie języków, słuchałem wypowiedzi pewnego męża Bożego gdzieś tam z Afryki. Było w Polsce i robiono z nim wywiad. I taka ciekawostka, on zna 17 czy 15 języków. 17 języków, ale żadnego się z nich nie uczył.
Tak.
I to są jako dar od Boga. Nawet język angielski, w którym mówi, to jest dar od Boga. Mówi niesamowicie w języku angielskim. Ja powiem wam,
na Facebooku czytałem.
Co?
Na Facebooku to oglądałem, czytałem.
No, ja powiem wam, słuchałem go i pomimo tego, że widziałem, jak on mówi w tym języku, to jest trudno uwierzyć. Naprawdę. A więc widzimy, że te dary, jeśli te dary mogą się naprawdę daleko rozwinąć i posunąć, nawet w ten sposób. Są świadectwa, ja słyszałem też takie świadectwo naszej znajomej wiele lat temu, kiedy opowiadała, jak jechała pociągiem i jechał, siedział przed nią jakiś taki, taka osoba, Arab, o, można powiedzieć, jakiś Arab, arabskiego pochodzenia człowiek. I ona w pewnym momencie zaczęła mieć takie pobudzenie. Słuchajcie, mówię wam to jako świadectwo, nie czyńcie z tego zasady. A więc jeśli zobaczysz Araba przed sobą, nie czyń z tego zasady, że musisz coś do niego powiedzieć. Ale ona miała takie przekonanie. Ona miała takie przekonanie gdzieś, żeby zacząć do niego mówić w językach i odważyła się na to. I zaczęła mówić do niego w tym obcym języku, który Duch Święty jej poddawał. I im dłużej do niego mówiła, tym widziała, jak jego twarz się zmienia, jak to mówią kopara człowiekowi opada. I w pewnym momencie zapytała się go, chyba już po angielsku, bo on po angielsku zaczął do mnie odpowiadać. I on powiedział jej, że zaczęła mówić do niego niezwykłe rzeczy o Bogu w tym języku i to był język jego narodowy. Takie miała przeżycie.
A ona nie wiedziała, w jakim
języku? Nie.
Ona
po prostu czuła inspirację, żeby mówić w językach i zaczęła do niego mówić w językach i okazuje się, że ona mówiła w jego języku, o Bogu mu opowiadała.
No to się zdziwił.
Tak.
Europejka.
Ze swojego doświadczenia.
W jego języku. Jeszcze o Bogu.
Wiecie co, kochani? Tak patrzę na ten dar, jakby tak długo o nim mówili. O tym trudnym darze. I tu nie ma daru uwalniania od demonów czy od duchów. Tylko jest ten dar rozpoznawania duchów. Się wydaje, że to jest jedno z drugim. On jest po to, żeby te duchy obce wyrzucać z człowieka.
Wyrzucać, tak, rozpoznawać.
No, tak.
Rozpoznawać, głównie to
jest rozpoznawanie. Nie, że nie masz, nie to, że tak jak ty, Elabyś miała dar rozpoznawania duchów, nie? I przychodzi do drugiego brata, czy tam do siostry, która ma dar wypędzania tych demonów z ludzi, nie? Że dwie osoby jakby współpracowały z siebie. Że to są dwa osobne dary, o to mi chodzi. To jest tak jakby jeden dar. Dar rozpoznawania i od razu out. I wyrzucania. Trzeba to po prostu pójść za tym.
Nie wiem, jak to...
Trzeba za tym iść, no.
Dar rozpoznawania jest darem rozpoznawania, tak?
No.
Wypędzamy poprzez autorytet.
Tak.
Przez imię Jezus.
Amen.
A, to właśnie przypominanie się świadectwa, może to coś...
To chyba każdy może.
Każdy, kto...
No tak, no bo Ewangelia Marka mówi na końcu,
ma autorytet, ci co uwierzyli... wierzysz, że masz autorytet, no, to zaczyna w tobie działać.
Posłuchajcie, przypomniało mi się teraz takie świadectwo, chyba Artur Ceroński nawet opowiadał, że oni tam jak posługują, to czasem zespołowo, tak? Mhm. I modlili się za jakąś osobę i ktoś miał widzenie duchowe, że ona jest związana drutem kolczastym, tam jakiś pająk jeszcze na niej siedzi czy coś. No i dobra, no to podeszli i wierzę, wiesz, zrywali ten drut kolczasty z niej, wierzę, działając, tak? I to pomogło. Coś w stylu. Czasem może być zespołowo, a czasem pojedynczy.
Ja myślę, że właśnie, no, tak jak mówi, że
trzeba po prostu pójść wtedy za tym, tak?
Że na przykład ty masz słowo wiedzy, ty usługujesz w takim darze proroctwa, tak? Ale my wszyscy i tak z sobą musimy współpracować.
Tak jest, tak jest.
Że nie da rady. My jesteśmy jak jedno ciało w Chrystusie Jezusie, tak?
Tak.
Jedno zespół, ciało, zespół. Jedno ciało, żeby po prostu nie w pojedynkę, tak? Jesteśmy jedno. Wspieramy się w wierze. Wspieramy się w modlitwie w danych sprawach, tak? Ale niektóre dary mamy, no, bardziej jak gdyby wyostrzone i Pan chce akurat w tym Ciebie, ale my wszyscy tworzymy jedno i wspieramy się.
Nie ma jak zespół po prostu.
Tak. Jak zespół, ciało, całe ciało Chrystusa. Nie działamy niezależnie, tak? Wspieramy się.
Myślę, że bardzo ważna to jest myśl, żebyśmy weszli w takie myślenie zespołowe.
Tak.
Że my jesteśmy razem, zespołem, który Pan montuje, daje nam różne dary, żebyśmy wspólnie dla Niego służyli.
Tak jak wiesz, masz objawienie i możemy stawać. Ktoś ma dar modlitwy. Ty dostajesz objawienie od Boga, że jest jakaś sytuacja, jakaś sprawa, jakieś po prostu rzeczy.
Potrzeba,
tak?
Jakaś.
Jakaś potrzeba. W duchu można coś odczuwać jeszcze, tak? A ktoś ma dar modlitwy i dar wiary. Wspólnie stajemy, znaczy mamy zwycięstwo wspólnie w Chrystusie Jezusie. Razem.
Wszyscy razem.
Wszyscy razem, bo tutaj ja to tak widzę, że to nie jest, że nie każdy sobie pojedynczo, bo ma taki dar, taki, w pojedynkę sobie działamy, ale że wspólnie razem się wspieramy i działamy razem.
No, armia się składa zawsze z wielu
żołnierzy. Dary są ku wspólnemu budowaniu.
Ku wspólnemu, tak.
Ku wspólnemu budowaniu.
Tam, czy to pluton, czy brygada, czy dywizja, to jest zawsze wielu.
Dobrze, słuchajcie, mamy jeszcze tak, tak pokrótce jeszcze przelecimy. Mamy pięć rzeczy. Apostoł, to nie wiem, czy mówiliśmy, nie będziemy się nad tym za bardzo roztkliwiać, bo to są rzeczy już dojrzałe. Dar apostolstwa to zdolność powoływania do istnienia i kierowania pracą nowych kościołów lub innych służb misyjnych. Więc to jest człowiek już rzeczywiście ktoś tam ugruntowany, taki ojciec, który zakłada kościoły, nadzoruje je, ma taki dar właśnie powoływania, opieki nad większymi zgromadzeniami. Tak.
To jest ten Paweł, no.
Paweł
będzie lepszy.
Paweł jest lepszy taki. Apostoł. Jak pisze, że codziennie nosi troskę o kościoły, mądli się, on odwiedza, umacnia i tak dalej, i tak dalej. Taki ojciec, tak, napomina, powołuje ludzi. Dobrze, kolejny dar to jest niesienie pomocy. Dar niesienia pomocy to zdolność dostrzegania chrześcijan potrzebujących wsparcia oraz wspomagania ich w taki sposób, by mogli bardziej efektywnie używać własnych darów. Kolejny to jest kierowanie i zarządzanie. To jest też dar, który Bóg nam daje. To jest dar kierowania, to zdolność rozumienia zadań i celów Kościoła oraz powoływania do istnienia różnych służb mających realizować te zadania. To jest też niezwykle ważne, kiedy Kościół wzrasta. Kiedy Kościół jest mały, przypuśćmy grupą 10-20 osób, za dużo tam nie ma do zarządzania. Ale kiedy Kościół ma 200 osób, kiedy Kościół już ma 50 osób, to już potrzebne są osoby, które mają dar zarządzania, które potrafią tak grupą pokierować pracą Kościoła, że Kościół się rozwija, Kościół wchodzi w różne etapy, wzrasta, ludzie się rozwijają, wchodzą w służby. Wiecie, to jest taki mechanizm bardzo potrzebny, kiedy Kościół rośnie. Bez daru zarządzania, nawet, powiem wam, nawet mając Boże życie, działanie Ducha Świętego, możemy nie zbudować wielkiego Kościoła. Bo nie będziemy potrafić zarządzić tymi zasobami, ludźmi, darami, które mamy pośród nas. Będą niewykorzystane właściwie. Więc jest to niezwykle potrzebne. Myślę, że Bóg pozwoli nam się w tym rozwinąć. I dwa ostatnie. To jest ewangelista. Kto jest ewangelistą?
Każdy z nas.
Tak? To tak jak każdy z nas może prorokować, a nie każdy jest prorokiem. Każdy z nas jest ewangelistą w swoim miejscu, ale są osoby szczególnie obdarowane. I tutaj mamy taką definicję. Dar bycia ewangelistą to zdolność głoszenia niechrześcijanom Ewangelii w taki sposób, że rozumieją oni jej przesłanie, przyjmują wiarę Jezusa Chrystusa i stają się odpowiedzialnymi członkami ciała Chrystusa. Są osoby, które głosząc Ewangelię tak potrafią wytłumaczyć potrzebę nawrócenia, dlaczego Jezus umarł na krzyżu, miejsce człowieka, w jakim się znalazł, że znalazł się w grzechu i potrzebuje się nawrócić. Tak, w taki sposób to potrafią przekazać, że ktoś, kto słucha, wie, o co chodzi i czuje potrzebę. Ten dar dotyka się tylko tam głęboko, nie tylko jego intelektu, ale gdzieś tam dotyka się jego wnętrza i czuje takie pociągnięcie do nawrócenia się. Oczywiście nikt z nas nie jest w stanie zmusić nikogo, nawet Pan Bóg tego nie robi, ale namaszczenie pociąga ludzi, dotyka, przekonuje ich o prawdzie głoszonej. Myślę, że to jest taka zdolność, którą Bóg daje takim osobom. I oczywiście te osoby mają też zadanie nas wyposażać, Kościół, uczyć jasnego przekazywania Ewangelii, pomagać, żebyśmy mogli docierać do swoich bliskich, znajomych, bo to jest nasze powołanie, to jest nasza misja. To jest nasza misja. Tak? Nie możemy zamknąć się tylko w swoim gronie, ale naszą misją jest iść i przyprowadzać ludzi do Chrystusa i uczyć ich dróg pańskich i wyposażać ich, żeby oni robili, budowali Kościół, żeby Kościół wzrastał, żeby Królestwo się poszerzało. A więc to jest zdolność głoszenia niechrześcijanom Ewangelii w taki sposób, że rozumieją oni jej przesłanie, przyjmują wiarę Jezusa Chrystusa i stają się odpowiedzialnymi członkami ciała Chrystusa. Kto z was był na festiwal Nadziei? Słuchaliśmy tam, to był chyba syn Billy Grahama, nie? Powiem wam, słuchałem go i naprawdę ojciec miał dar ewangelizacji, ale ten syn ma tak samo dar ewangelizacji. Jak głosił, to po prostu człowiek jasno widział potrzebę Chrystusa i takie pociągnięcie do tego, żeby to przyjąć. To jest naprawdę... No, to jest to. Pasterz mamy tutaj. Ostatni. Dar bycia pasterzem to zdolność brania na siebie odpowiedzialności za kierowanie kościołem lub inną grupą wierzących oraz za służbę duszpasterską związaną z tym.
To do ciebie. No,
ale takich pasterzy potrzeba jest więcej w kościele, kiedy kościół się poszerza, staje się coraz większy, to w tej służbie duszpasterskiej jest potrzeba nam coraz więcej takich pasterzy, którzy będą brali odpowiedzialność za innych wierzących i będą mi służyli w duszpasterstwie, pomocy rozwiązywania problemów, pocieszanie, karmienie, nauczanie.
No Sławek też.
To mamy dwóch, właśnie miałam powiedzieć, że mamy dwóch pasterzy.
Przewijanie.
Duszpasterstwa. Przewijanie. To jest potrzebne. Kiedy zobaczcie, gdybyśmy teraz te wszystkie dary, kiedy one się uaktywnią pośród nas, kiedy my to odkryjemy, zaczniemy się w nich rozwijać, ludzie, to po prostu nie jest możliwe, żeby Kościół nie wzrastał. Ale musimy zrozumieć też tą jedną ważną myśl, która tutaj była powiedziana, że to wszystko jest ku zbudowaniu Kościoła. To wszystko jest, Bóg daje, to, składa to na ciebie, ale nie po to, żebyś się pysznił i wyróżniał, tak? Ale po to, żebyś tym darem służył Kościołowi, którym Bóg ciebie postawił. Okej. Na tym zakończymy.
A jeszcze chciałam coś powiedzieć, mogę?
Tak.
Jest taka myśl jedna, że jeśli działamy jako zespół, to też kiedy... To jest błogosławieństwem dla nas. Bo kiedy zrobimy nawet błąd, to możemy się wspierać, możemy się podnosić, możemy się zachęcać i po prostu iść dalej, naprzód. Nie, jak gdyby nie jesteśmy narażeni na to, że diabeł nas w samotności gdzieś powali, oskarży, jeśli coś zrobimy, nawet nie tak, jak powinniśmy zrobić, nie rozpoznaliśmy czegoś. Może proroctwo nie do końca przekazaliśmy w taki sposób, jak powinniśmy przekazać. Może coś tam dodaliśmy po ludzku coś. Może zostaliśmy źle zrozumiani. To my się uczymy. Jako zespół się wtedy wspieramy. I nie, jak gdyby diabeł ma mniejsze pole do powalenia
nas. Poszarpać.
Żeby nas poszarpać. Gdzieś tam pojedynczo w naszych jakichś tam niepowodzeniach czy... I wtedy po prostu mamy większe w jedności siła. Tak? Kiedy jesteśmy razem jako jedno, to Pan po prostu daje nam siłę i jesteśmy po prostu, wzmacniamy się. To jest błogosławieństwem dla nas i dla całego Kościoła. Tak? Błogosławieństwem się usługujemy w tych darach i trzymamy się razem. Nie? Nie mówimy, o tak, ten to powiedział, a to powaliło i coś tam oceniamy. Nie! Wspieramy się i nie dajemy przystępu diabłu. Tak? I to jest, to o to chodzi, żeby po prostu nie być samemu.
Każdej owcy zawsze mówię, jak upadasz, to nie uciekaj z stada, tylko goń do stada, bo cię diabeł oddzieli, do widzenia, pozamiatany masz.
Dokładnie.
No.
Zawsze do stada, nie
tak,
od stada.
Tak.
I do Boga, a nie od Boga.